Lubuskie Forum, Bogdan Sadowski, witam Państwa serdecznie, witam także gości w obydwu naszych studiach. Studio w Gorzowie Prawie Sprawiedliwości reprezentuje Roman Jabłoński.
Dzień dobry Państwu.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Robert Anacki, Porozumienie.
Dzień dobry Państwu.
Studio w Zielonej Górze, poseł Paweł Pudłowski, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Czesław Fiedorowicz.
Dzień dobry.
Platforma Obywatelska w osobie Sławomira Kotylaka.
Dzień dobry Państwu.
A Kukiz 15, Sławomir Kowalski.
Dzień dobry Państwu.
Na początek proponuję, porozmawiajmy o nowych propozycjach rządu, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. I wymieńmy je tak pokrótce. Dla przedsiębiorców szef rządu zaproponował zmniejszenie składki ZUS proporcjonalnie do dochodu oraz obniżenie podatku CIT z 15 na 9%. Dla uczniów ma być przeznaczony program Wyprawka, który zakłada dla każdego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, 300 zł przed rozpoczęciem roku szkolnego. Premier zapowiedział również program dedykowany seniorom, Dostępność Plus, gwarantujący w ciągu najbliższych lat 24 miliardy złotych na poprawę warunków ich życia. Ponadto szef rządu obiecał minimalną emeryturę dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny. Tego świadczenia nie mają, a urodziły co najmniej czworo dzieci. No i na koniec premier Morawiecki powiedział, że zostanie powołany fundusz na budowę dróg lokalnych, na budowę i remonty dróg lokalnych w wysokości co najmniej 5 miliardów złotych. I teraz krótkie, syntetyczne pytanie do Państwa, na ile te propozycje w Państwa ocenie są do zrealizowania, czy wychodzą przede wszystkim naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Zaczynamy od opozycji tym razem. Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dziękuję. Powiem w ten sposób. Jako ekonomista zrzymam się i wręcz nie dowierzam w wartości populizmu w tych projektach. Jako mieszkaniec Polski obawiam się o to, co one spowodują i jakie konsekwencje wywołają. A tak czysto po ludzku powiem wprost. To jest projekt wydmuszka. Pięknie opakowane, a zawartość naprawdę nie wnosząca wiele nowego, a wręcz mogąca zaszkodzić w wielu aspektach naszego życia. Choćby podam przykład, jeśli chodzi o propozycję z CIT-em. Kto w chwili obecnej jest płatnikiem CIT? Małe i średnie przedsiębiorstwa, w większości to są podmioty prawa, podmioty, które nie płacą CIT-u, tak? Czyli to nie są spółki. W związku z tym te nowe regulacje, które zaproponował premier Morawiecki, one w żaden sposób ich nie dotkną. No to kogo one będą dotyczyć? Będą dotyczyły około 6% przedsiębiorstw, które funkcjonuje w kraju. Mało tego, CIT jest odprowadzony lokalnie, czyli tak de facto ta propozycja uderzy w kogo? Uderzy w lokalne społeczności, ponieważ mniejsze odprowadzenie podatku CIT no spowoduje odpływ funduszy z samorządu. Ja rozumiem chęć obniżania podatków. Jestem jak najbardziej za tym, żeby te podatki obniżać. Ale obniżenie podatku w sytuacji, w której dwie firmy działają w tej samej branży i są podobnej wielkości, jedna jest spółką, a druga firma taką spółką nie jest. Jedna będzie w związku z tym posiadała obniżony CIT, a druga będzie płaciła podatek 19%. Gdzie tu konkurencja? Gdzie tu jest równość dostępu do produktu, do rynku? To wszystko jest dla mnie zaburzone. Jako ekonomista nie bardzo rozumiem ten kierunek. Natomiast pozostałe propozycje, no przede wszystkim drogi. 5 miliardów, tylko nie jest wskazane w jakim okresie czasu. Jeżeli to w jednym roku, ładna kwota. Jeżeli mówimy o przeciągu 2, 3, 5 lat, no to już zaczyna trochę być śmieszne, ponieważ 1 miliard złotych w przeciągu 5 lat, przypadający na 5 lat, jeżeli to rozumiem, będzie mniej miliard złotych, a przy obecnych cenach za 1 kilometr drogi i renowacja od takiego odcinka to jest koszt rzędu 2, nawet do 3 milionów, w zależności od zakresu prac, no to o jakim my tu mówimy tysiąca kilometrów gmin powiatowych czy gminnych? De facto to będą krótkie odcinki, które tak naprawdę niewiele wniosą. Oczywiście fajnie, że coś takiego się dzieje, ale już kiedyś program choćby Schetynówka, który wartościowo był sześciokrotnie większy, no powoduje, że to jest tylko takie naśladownictwo, pokazywanie na wyrost czegoś, co de facto niewiele zmieni.
To już słyszę, że propozycje, tych 5 propozycji nie na piątkę w pana ocenie, to jaką pan wystawia ocenę?
Powiem tak, jeden element mi się podobał, jeden jedyny, a mianowicie w końcu dostrzeżono problem osób niepełnosprawnych. I tutaj nawet biorąc pod uwagę to, że mamy 20 miliardów na 8 lat bez wskazania jakichkolwiek założeń, to, że się mówi o tej grupie społecznej, to, że się podkreśla, to akurat uważam za pozytywny element. Natomiast pozostałe to jest czysty populizm, a już z punktu widzenia ekonomicznego czy społecznego, społecznego, no, nawet bym powiedział, dosyć niebezpieczne.
No to teraz posłuchajmy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, Roman Jabłoński. Pan słyszał tutaj z ust członka Platformy Obywatelskiej w niektórych elementach projektu wydmuszka czy czysty populizm. Proszę bardzo, Roman Jabłoński.
Tak, proszę państwa, no to, że Platforma używa sformułowania populizm, wydmuszka, to nikogo z nas nie dziwi. Te pięć jakby tez postawionych przez premiera Morawieckiego bezwzględnie ma pokrycie w budżecie państwa i to jest kolejny krok do równomiernego rozwoju naszego kraju. Chciałbym się odnieść wprost do tutaj podjętych tez przez mojego przedmówcę, podatek CIT. No w tej chwili nie ma sytuacji takiej, że rząd może wprowadzić jakieś rewolucyjne zmiany polegające na tym, że od podstaw zmieniamy system podatkowy, robimy to na ogromną skalę, miliardy złotych. W tej chwili wpływy do budżetu są, jak wszyscy doskonale wiemy, właściwe. Nastąpił pewien konsensus co do wielkości stawek podatkowych i szukamy nowych możliwości do tego, aby przedsiębiorcy, właśnie ci mali, w granicach, jak pan wcześniej zauważył, 6%, też borykający się z pewnymi problemami, mogli w jakiś sposób odetchnąć i po prostu na rynku pozostać, nie wchodzić w szarą strefę lub w ogóle zaprzestać działalności gospodarczej. My nie zrobimy, robimy w tej chwili mniejsze kroki, które powodują, że tak naprawdę wszystkie te dziedziny, które można poprawić i należy poprawić, robimy to. I to może w skali jest niewiele, w sensie procentów, ale to jest kolejny ułamek, który powoduje, że społeczeństwo zadowolone jest z tej władzy i kraj się rozwija, PKB rośnie.
Kolejna ocena, 5 projektów Mateusza Morawieckiego, tym razem Nowoczesna, poseł Paweł Pudłowski.
Dzień dobry. W dużej części zgadzam się z oceną pana Kotylaka, jeśli chodzi o te projekty. To znaczy, one kierunkowo są właściwe, natomiast moim zdaniem to nie jest nawet populizm, tylko taki marketing polityczny. To znaczy, specjaliści od marketingu politycznego usiedli, zrobili taką matrycę wyborców i co by tu dla każdej z tych grup wyborców dać, tak żeby nie za dużo trzeba było dać, ale dobrze to sprzedać. Dzisiejsza nasza rozmowa jest przejawem tego, że ten drugi postulat udało się ziścić, znaczy rozmawiamy o tym, natomiast z tego za dużo korzyści nie będzie. To znaczy ten, jeżeli mówimy o CIT-cie, dla 6%, porównywalny spadek, tak jak było wcześniej do 15%, to teraz z 15 do 9%, oznacza mniej więcej 270 milionów oszczędności w kieszeni obywatela i to dobrze. My jako Nowoczesna jesteśmy za zmniejszaniem obciążeń, za zmniejszaniem podatków. Wydaje nam się, że za te same pieniądze można państwo zorganizować dużo lepiej. Natomiast co do kierunku, jak najbardziej właściwy. ZUS, obniżenie dla tych, którzy zarabiają mniej, ale zaraz po tym, bo to w szczegółach pewnie dopiero wyjdzie, podwyższenie dla tych, którzy zarabiają więcej. Bo to jest jednak matematyka i to nie da się tak, że się jednym obniża, a drugim nie, a przy okazji jeszcze tyle samo się wypłaca. Także ta emerytura również w przyszłości skutkiem tego obniżenia, to jest zastanawiające, czy to będzie jakieś wyrównanie, czy też nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o ZUS, o 1200 zł, które każdy przedsiębiorca musi płacić, to oczywiście jest to suma za wysoka. Natomiast tu brakuje, nie zgodzę się z moim przedmówcą, z panem Jabłońskim, który mówi, że nie czas teraz na kompleksowe rozwiązania. To kiedy będzie czas? Nigdy nie będzie właściwego czasu, gdyby tak do tego podchodzić. Podatki w Polsce wymagają gruntownego przemyślenia, w jaki sposób do nich podejść. I to jest teraz czas, dlatego że PiS jest w posiadaniu Sejmu, Senatu i pana prezydenta i może to przedsięwziąć. Nigdy wcześniej żadna partia polityczna nie miała chyba takiego sprzyjającego usytuowania. Jeśli chodzi o dostępność, no to rzeczywiście jest duże wyzwanie dla Polski. To wiemy o tym wszystkim. To jest nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla seniorów. Także też podejrzewam, że właśnie marketing polityczny tu odegrał dużą rolę, ale bezwzględnie, jeśli chodzi o dostępność, to ci, którzy się przemieszczają, to widzą, że no, potrzebne są wielkie inwestycje i takie inwestycje mają się pojawić. Drogi lokalne, szczególnie w naszym województwie, w mniejszych miejscowościach, to widać, że są potrzebne. Także jest to moim zdaniem głównie marketing polityczny. Z tego za wiele nie będzie, ale będzie to mocno sprzedawane. A po co? A po to głównie, żeby przykryć kwestię wypłat dodatkowych wynagrodzeń, które zresztą sami sobie, jak w przypadku pani premier, politycy PiS wypłacali. Druga pensja każdemu by się przydała. No i to jest właśnie moim zdaniem główny apetyt pana premiera, który właśnie takie 5 postulatów zgłasza.
Czas na porozumienie. Robert Hanacki.
Podsumowując tą dyskusję, można powiedzieć, że każdy z przedmówców pominął tutaj jedną z bardziej kluczowych, myślę, kwestii, która została przedstawiona, czyli ten mały ZUS. Dlatego, że on wyciąga z szarej strefy mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj w tej szarej strefie są. To jest międzyresortowy projekt, który właśnie był realizowany również przez panią minister Emilewicz, członka porozumienia Jarosława Gowina. I oprócz tych wszystkich postulatów warto też napomnieć o jednym takim, którym właśnie mówił Jarosław Gowin. Chodzi o kwestię zasady one in, one out, czyli żeby nie przyrastało prawo. Jeżeli ustawa w pewnym zakresie powstaje, to żeby po prostu za tą ustawą szło zlikwidowanie jakiejś, która już jest dzisiaj w obecnej legislacji niepotrzebna, albo po prostu to prawo jest nieskuteczne, niewykonywane. Także tutaj tych postulatów na konwencji padło bardzo dużo i gdybyśmy je zebrali tak w szczegółach, a nie w taką piątkę, to naprawdę było tam dużo ciekawych rzeczy, no również z perspektywy wolnorynkowej, a to mnie najbardziej interesuje. Właśnie ten mały ZUS będzie wyciągał ludzi z szarej strefy i powodował, że przy odpowiedniej kalkulacji, którą międzyresortowo właśnie tutaj również pani minister Rafalskiej resort nad tym pracował, wychodzi na to, że nie powstanie nawet deficyt budżetowy z tego tytułu, bo tak naprawdę te wpływy budżetowe powodujące, że te przedsiębiorstwa będą się rozwijały, będą niwelowały to, że jest ten ZUS obniżony. A jak wiemy, ZUS jest największą barierą wejścia młodych przedsiębiorców, którzy nie mają odwagi zaryzykować, ponieważ jest to koszt stały, niezależnie od tego, czy mamy dochód odpowiedni, żeby pokryć te koszty ZUS-u. Więc nie wiem, dlaczego tego przedmówcy nie podkreślili. Jeżeli chodzi o CIT, tutaj kolejna sprawa, którą chciałbym zaznaczyć, też z perspektywy wolnorynkowej to podkreślę, że wiele startupów tak naprawdę to są właśnie małe spółki ZOO. One się konstytuują w takiej formule prawnej, i właśnie to one potrzebują tych ulg i może się okazać, że właśnie tych spółek ZOO będzie powstawało dzięki temu, że takie prawo będzie dotyczące podatków. Ta nowelizacja na pewno pozwoli więcej startupów organizować w Polsce w takiej formie. Ja na to liczę, że te wpływy budżetowe nominalnie wzrosną, co też podkreślił premier Morawiecki, kiedy się podatki obniża, bo nie stawka decyduje o tym, tylko właśnie wiele innych czynników i taką zasadę będziemy przekładać w kolejnych latach na pozostałe podatki i zgadzam się, że tutaj ta reforma jest potrzebna. Ja jestem zwolennikiem przed podatków branżowych, które dzisiaj istnieją, to są podatki pośrednie, a każdy podatek dochodowy, czy to jest ZUS, czy PIT, czy CIT, on jest trudno ściągalny, kosztowny, więc tutaj warto by było to przemyśleć, ale rząd nad tym myśli, bo osobiście byłem ostatnio w Ministerstwie Finansów, czy to a propos kryptowalut i usłyszałem z ust ministra Gruzy, że mamy wiele właśnie podatków przestarzałych i ten system wymaga reformy. I to nie jest tak, że rząd o tym nie myśli. Chciałbym podkreślić, że tak jak przedmówca z Prawa i Sprawiedliwości mówił, dzisiaj się tego nie da zrobić, dlatego że trzeba się do tego przygotować, a nie, że nikt tego nie robi. I tutaj warto wskazać, że jest to praca międzyresortowa i wiem o tym, że będą takie propozycje przy wyborach parlamentarnych, żeby tą ordynację podatkową całościowo zmieniać.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Czesław Fiodorowicz.
Tak, rzeczywiście te propozycje premiera Morawieckiego nie wypłynęły z żadnej debaty publicznej. Jeżeli są propozycją Prawa i Sprawiedliwości, to przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość wiele lat się przygotowało do rządów, a już w tej chwili kończy swoją kadencję. W przyszłym roku są nowe wybory. To jest czas zamykać te rozwiązania systemowe, które powinny leżeć na stole. By nie powtarzać argumentów już przytoczonych, to chcę zwrócić uwagę na wieloznaczność tych rozwiązań, czy też możliwe złe skutki. Jeżeli mniejsze obciążenia podatkowe dla małych firm, to znaczy, że to jest zachęta do zmniejszania zatrudnienia ludzi, czy zwalniania ludzi, ograniczenia miejsc pracy, bądź też sztucznego dzielenia firm po to, by płacić mniej podatki, co rzeczywiście powoduje duże trudności na rynku pracy. Pamiętajmy, że my jesteśmy Polacy bardzo zdolni do właśnie takiego dostosowywania się do tego rodzaju rozwiązań. Myślę, że jest wiele, o wiele, wiele ważniejszych problemów społecznych, które należy adresować środki finansowe, jeżeli sytuacja w świecie i w Europie rozwoju gospodarczego jest tak dobra. Mamy wyjątkową koniunkturę i teraz trzeba podejmować te rozwiązania, które rzeczywiście będą wychodzić temu naprzeciw. I czas podejmować ważne decyzje z punktu widzenia oczekiwań społecznych. Chociażby propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego, by zwolnić emerytów z podatku PIT albo tych, którzy mają niskie rzeczywiście emerytury. Moi rodzice, ojciec 90 lat, matka 85, mają łącznie 1700 brutto emerytury. Ile mają czekać na to, by rzeczywiście skonsumować jakąś część tego sukcesu Polski, a zatem czas na rzeczywiście odważne decyzje, a nie takie, które rzeczywiście mają cechę albo populizmu, albo albo ratowania twarzy poprzez obłowienie się nagrodami. Proszę zwrócić uwagę również na te rozwiązania, które mówią o propozycjach chociażby leków za darmo dla kobiet w ciąży. Otóż każda racjonalna matka wie o tym, że my Polacy jesteśmy lekomanami, a leki za darmo dla przyszłego dziecka są ogromnym zagrożeniem. Oczywiście te najbardziej świadome i te, które wymagają leków, mogą mieć te leki za darmo, ale na miłość boską, jeśli każdej kobiecie damy leki za darmo, no to boję się o pokolenie przyszłych Polaków. Jeśli mówimy o szkole, to lepiej naprawdę prowadzić, tak jak wiele krajów europejskich, podręczniki za darmo, niż znowu rozdawać pieniądze, zwłaszcza tym, których stać na kupno wszystkich książek, na szkoły prywatne, na kształcenie, na korepetytorów. Po prostu mądrze racjonujemy pieniędzmi publicznymi, na które płacą podatnicy. To nie są ich, to nie są rządu pieniądze. Rząd nie ma żadnych pieniędzy, to są pieniędzy podatników i wypadałoby tak ważne propozycje poprzedzić poważną debatą. Oczywiście w Sejmie, bo naturalną rzeczą trzeba słuchać wszystkich, ale również rozmawiać z przedstawicielami suwerena, ze środowiskami, które tego oczekują. Jeżeli jest tak dobrze, że możemy tymi miliardami przerzucać, jeżeli i widzimy, jak jest drama tych niepełnosprawnych w Sejmie i potrzeba około godziny, by wprowadzić stawki, o które te środowiska proszą, godziny potrzeba, żeby wprowadzić stawki, o które oni proszą. Nie potrzeba nawet dnia, godziny, żeby wprowadzić te stawki, które zamkną się kwotą około miliarda, skoro mamy tu 23 miliardy, tutaj ileś miliardów. To jeśli jest tego rodzaju wrażliwość, to dlaczego nie ma prostej decyzji dotyczącej odpowiedzi na oczekiwania na ten szóstą propozycję, która wynikła w ostatnich dniach? Otóż sprowadźmy tę debatę o tych propozycjach do poważnej debaty krajowej i rozmawiajmy systemowo. Wiele z tych rozwiązań idzie w dobrą stronę, ale czas na normalne propozycje ustawowe. Dlaczego ustaw jeszcze w tych sprawach nie ma?
Koło Poselskie Wolni i Solidarni teraz. Jarosław Porwich.
No powiem tak, no ja nie jestem zaskoczony absolutnie, że i Platforma, i PSL negują tego rodzaju propozycje. Ja tylko chcę przypomnieć państwu, że żadne de facto propozycje natury społecznej nie pojawiały się za ich rządów przez te 8 lat. Ja myślę, że to są bardzo
trochę
dobre
edukacji,
propozycje.
Trochę edukacji, pierwsze, wie pan, czytać
bardzo,
pan potrafi,
ale
dobrze?
Bardzo proszę nie, bardzo
ale
proszę
czytać
nie
pan
przeszkadzać.
Potrafi? Potrafi pan czytać?
Czytać,
no to proszę
pisać, mówić nawet, proszę.
No to,
proszę.
No to widać, że czytać pan nie potrafi, kłamać tak.
Panowie, Jarosław Porwich teraz.
Boli krytyka, rozumiem.
Nie, kłamstwa.
Natomiast przechodząc do meritum sprawy. Otóż oczywiście mały ZUS to jest bardzo dobra propozycja. Nie będę uzasadniał to obszernie pan Robert Anacki. Jeżeli chodzi o obniżkę podatku CIT z 15 na 9%, również bardzo dobra propozycja. Zobaczymy, jaki zasięg będzie miała. Natomiast ja nie ukrywam się, że się najbardziej cieszę z dwóch tematów. Chodzi o wyprawkę, te 300 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Wiemy wszyscy, jak rodzice, z jakimi problemami się borykają rodzice w okresie rozpoczęcia roku szkolnego, czyli w okolicach września, mają problem ze środkami finansowymi na zakup różnego rodzaju przyborów szkolnych, książek i tak dalej. Także bardzo dobra propozycja.
Pozwoli pan, że ja panu przerwę? Mogę jedno pytanie. A propos właśnie tych 300 zł. Tak. Dlaczego kupować w każdym roku należy książki, podręczniki? Czy nie lepiej byłoby te 300 zł przeznaczyć na zakup choćby systemowo dla każdej szkoły, tabletu dla każdego ucznia? To jest mniej więcej ten sam koszt. Jednorazowy koszt. Tu będziemy ponosili koszty 300 zł w każdym roku szkolnym na zakup papieru, który będzie służył przez rok uczniowi i trafia w większości przypadków na makulaturę, ponieważ są to ćwiczenia i inne tego typu elementy.
Bez gwarancji, że to pójdzie na książkę.
Dokładnie, i bez gwarancji. A tutaj mamy proste rozwiązanie systemowe. Dlaczego nie pójść w tą stronę?
Już?
Tak, bardzo proszę.
Dobrze. Otóż oczywiście takie nowatorskie rozwiązanie również byłyby właściwe. Na dzisiaj, że tak powiem, no jest te 300 zł. Ja myślę, że lepszy ryc niż nic. Jest to naprawdę duży zaszczyt dla rodzin, szczególnie wielodzietnych. Można powiedzieć, że nawet w pewnym sensie taka troszeczkę kontynuacja programu 500+.
To miałaby być wypłata bezwarunkowa w założeniu.
Tak jest. No i kolejna propozycja bardzo interesująca. Otóż minimalna emerytura dla matek, które wychowały czwórkę lub więcej dzieci. Także to jest naprawdę bardzo mocna propozycja. Ja bym wolał, żeby To rozwiązanie dotyczyło także matek, które urodziły trójkę i więcej dzieci, no ale tak być chyba nie za bardzo będzie, nie za bardzo być może, bo by chyba zbyt mocno kosztowało to, ponieważ jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne, 74% to są właśnie rodziny z trójką dzieci, 14% to są rodziny z czwórką dzieci. Także, no ale ja bym widział takie właśnie rozwiązanie. Natomiast chcę ogólnie powiedzieć, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, zobaczymy te projekty ustaw, te projekty, które pojawią się w Sejmie. Na pewno będziemy w komisjach nad nimi rozmawiać, no bo rzeczywiście na pewno pewne rzeczy będzie można lepiej potraktować, lepiej przygotować niż co będzie pierwotnie zapisane, bo tak jak mówię, diabeł tkwi w szczegółach. Natomiast jeżeli chodzi o inne, jak gdyby nowatorskie rozwiązanie, no ja też, wie pan, odpowiadając, jak gdyby odnosząc się do tego, co pan powiedział, ja też bym chciał, żeby w Polsce obowiązywało internetowe głosowanie, tak, podczas wyborów samorządowych, prezydenckich, parlamentarnych, to by też było dużo, dużo tańsze. Natomiast no, na dzisiaj widać jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, żeby właśnie takie nowatorskie rozwiązania po prostu stosować. Natomiast ja myślę, że ten pakiet przygotowany przez premiera Morawieckiego jest bardzo dobry i też jest kompatybilny jak gdyby z tym przesłaniem, o którym mówił premier Morawiecki w swoim exposé, czyli rodzina bezpieczna, rodzina praca godna.
Sławomir Kowalski jeszcze nam pozostał w tym temacie, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu. My tutaj słuchamy przez cały czas o projektach Morawieckiego, jeśli można to tak nazwać, a ja bym bardziej to nazwał obietnicami Morawieckiego, bo na razie nie mamy żadnych konkretów. Zostało coś nam obiecane, nam, czyli społeczeństwu, wyciągnięte z worka, bo właśnie tak jak panowie przede mną mówili, marketing polityczny został włączony i zostały stworzone programy, które tak jak wcześniej panowie też mówili, to się z tym zgodzę, nie zostały w żaden sposób skonsultowane, tylko grupka usiadła, sprawdziła ile procent jest w danym momencie i co temu procentowi dać. Tak to w skrócie można byłoby nazwać. Druga rzecz, my nie wiemy nic o żadnych konkretach, także jak będą konkrety, to wtedy będziemy mogli się do poszczególnych rzeczy odnieść. Na razie zrzucane są kwoty 20, 30 miliardów, 1, 2 milion i tak dalej, i tak dalej. Tu zabieramy, tam dajemy. Generalnie tak to można powiedzieć. Nawet pan Suski w wywiadzie powiedział, że koszty nie są jeszcze dokładnie oszacowane, czyli nie wiemy, czy dokładnie ta kwota, którą teraz rozmawiamy, będzie wydana, czy to nie będzie o wiele, wiele więcej. Z drugiej strony, to co powiedziałem, dają, ale muszą skądś to gdzieś to znaleźć, więc na pewno już wczoraj pan premier Morawiecki powiedział, że będą zabierali bogatym. Ja te wszystkie programy, które PiS nazywa plus, to ja bym nazwał Janosik plus Robin Hood. Zabieramy bogatym, oddajemy biednym. Tylko proszę społeczeństwo, żeby otworzyło oczy, bo za chwilę będą sięgali do naszych kieszeni. Mówią, że dzisiaj będą na przykład sięgali do kieszeni najbogatszych. Totalnie się z tym nie zgadzam. Właśnie sięgną do klasy średniej i tam będą wyciągali, zwiększali podatki, nakładali kolejne, tak jak na przykład na paliwo. Tam 10% groszy, tu 20 groszy i to się będzie zbierała fajna kwotka i to proszę mnożyć to razy miliony, które mieszkają w Polsce.
Zaskoczę tutaj pana, jeśli można, ad vocem. 7 miliardów złotych dzięki ratingowi, który przez uszczelnienie podatków, systemu podatkowego w Polsce wpłynie do Polski. To właśnie zasługa pana premiera Morawieckiego i nie odbierajmy akurat tego premierowi, mimo że ja redystrybucji nigdy nie popierałem, to pan pewnie wie. Także tu ad vocem, no to jest taki konkret. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość i Morawiecki tutaj zadbał o to, że te wpływy
dobrze,
są.
Konkret to będzie na papierze.
No to jest dzisiaj komunikat, proszę przeczytać sobie portale, jeżeli tutaj kolega... No,
ale to są portale, a nie...
Ale nie, to już rating mamy i dzięki temu obniżka będzie po prostu stóp procentowych od obligacji, które wypuszczamy. 7 miliardów mamy w kieszeni więcej w tym roku, więc właśnie to jest ta różnica, że tu są te oszczędności i praca.
Panowie, ja jeszcze mogę dokończyć?
W budżecie, przepraszam, w budżecie mamy, nie w kieszeni.
Tak, w budżecie. Ja jeszcze tylko powiem, że my jako Kukiz 15 mamy swój program, 5 projektów, a mianowicie 200 milionów obniżenie poprzez zlikwidowanie subwencji partyjnych, 250 poprzez granty dla korporacji, 250 Polska Fundacja Narodowa, na którą zostało przekazane tyle pieniędzy, 4 miliardy urzędy pracy i 5 miliardów z utrzymanie ZUS-u. To są pieniądze, gdzie możemy zaoszczędzić i w tym wypadku nie zabierając nikomu, przekazać te pieniądze właśnie na, chociażby na osoby niepełnosprawne, o które Kukiz bardzo walczy i złożył kilka projektów, które PiS zamroziło i trzyma w zamrażarce, nie poddając pod głosowanie w ogóle. A wczoraj słyszymy, że pan prezydent, pan premier wychodzą z ministrami do tych osób i obiecują im kolejne gruszki na wierzbie, żeby poprawić swoją sytuację. Ręce opadają.
Jeszcze króciutko, Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, no podsumowując już jakby tą całą dyskusję dotyczącą 5 punktów premiera Morawieckiego. No trudno mi się zgodzić z sytuacją taką, o czym mówi pan Fiedorowicz, że o ile CIT zostanie obniżony, to firmy będą dzielone i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wpływy będą niższe. I w związku z tym ktoś musi za to zapłacić, czyli zapłacą firmy te, które płacą wyższy podatek CIT. No nieprawda, no z gospodarki i z praktyki wiemy doskonale, że firmy, które tak naprawdę mogą być w szarej strefie, płacą CIT niższy, ale tych firm jest więcej i generalnie wpływy budżetowe są wyższe.
Jeżeli ktoś jest trudno, w szarej strefie, to nie płaci CIT-u.
Jak wyjdzie z szarej strefy, mówiąc o lekach za darmo, no trudno, proszę nie przeszkadzać. Trudno powiedzieć, że jak leki będą za darmo, to kobiety będą w nieskończoność z tego korzystały. No, w związku z tym, żeby temu zapobiec, to może wprowadźmy 10-krotną podwyżkę leków, wtedy nikt nie będzie korzystał. No to jest demagogia, szanowni państwo. I jeszcze jedna sprawa.
Jeżeli chodzi racjonalizm.
Jeżeli chodzi o
znajomość życia,
na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, jest to bardzo dobry pomysł. Pieniądze na wszystkie te punkty są zbilansowane, a o ile panowie mówicie, że osoby bogate im te pieniądze są niepotrzebne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wpłaciły na komitet rodzicielski i służyły to wszystkim dzieciom, które na pewno z tych pieniędzy skorzystają. Rozwiązania są bardzo różne.
Ale najpierw może dać pan premier Morawiecki, panowie, który ma 30 milionów złotych.
Nieco ponad kwadrans nam pozostał. Chciałbym jeszcze do jednego tematu nawiązać. Program Rodzina 500+ ma 2 lata i to jest dobry właśnie moment, by podsumować owe 2 lata. Pozwolicie panowie trochę liczby. Prawie 2,5 miliona rodzin i ponad 3,5 miliona dzieci korzysta z programu. W samym Lubuskiem ponad 1 100 000 000 zł trafiło przez 2 lata właśnie do lubuskich rodzin. Ja pamiętam, przypominam sobie to, co mówili przeciwnicy programu na jego starcie, że wzrośnie sprzedaż alkoholu, że kobiety będą zwalniały się masowo z pracy. Tych argumentów było sporo, a dane GUS mówią zupełnie inne informacje nam przekazują, że mamy zanikające zjawisko ubóstwa, poprawę standardu życia polskich rodzin, zwiększoną liczbę urodzin, ta dzietność Polek wzrasta. Mamy też dobre wskaźniki makroekonomiczne na rynku, bo jest po prostu więcej pieniędzy wydawanych na towary i usługi. Panowie, krótko, bo czasu jest mało. Proszę panów o ocenę funkcjonującego 2 lata programu. Plusy, minusy, co do poprawki, co do zmiany. Czy warto było po prostu? Od Nowoczesnej zaczynamy. Poseł Paweł Pudłowski.
My jako Nowoczesna zgłosiliśmy projekt Aktywna Rodzina. Jest to projekt, który w uczciwy sposób redefiniuje program 500+, to znaczy daje 250 zł na każde dziecko. Uważamy, że pojedyncze dziecko w rodzinie nie jest niczym gorszym niż to, które wychowuje się w rodzinie 2-, 3-, 4-dzietnej. I uważamy, że należy się 250 na każde dziecko. Taką propozycję zmiany proponujemy. Obecny system jest niesprawiedliwy dla tych rodzin, które mają tylko jedno dziecko. Jeśli chodzi o aktywność zawodową, to te statystyki pokazują, że mniej więcej 100-150 tysięcy kobiet wypadło z rynku pracy. I oczywiście można różnie uzasadniać powód tego wyjścia z rynku pracy. Z jednej strony jest dobra koniunktura, więc może mąż zarabia więcej i te pieniądze, które wpływają z 500+, sprawiają, że budżet wspólny jest wystarczający. Niemniej jednak w konsekwencji emerytalnej dla tej kobiety będzie to oznaczało obniżenie uposażeń emerytalnych. Wychodzimy z założenia, że dobrze byłoby umożliwić kobiecie szybki powrót do pracy, stworzyć warunki dobrego wychowania dzieci poprzez rozwój żłobków, przedszkoli, zająć się tą opieką i umożliwić kobiecie realizację się zawodowego. Tak uważamy jako Nowoczesna.
Porozumienie, Robert Anocki.
Czy należy podkreślić na pewno fakt, że już to wielokrotnie mówiłem, Prawo i Sprawiedliwość i cała Zjednoczona Prawica, w tym porozumienie Jarosława Gowina, wcześniej Polskę Razem, zrealizowało program, którego nie zrealizował żaden rząd, czyli obietnicę tak wielką pod kątem ekonomicznym i zbilansowania w budżecie, że też tutaj ta cała dyskusja, którą mieliśmy wcześniej, znowuż może się skończyć tym samym, że tutaj pan ekonomista z Platformy Obywatelskiej mówi, że czegoś się nie uda, bo się nie zbilansuje, ale jak się poprawia ratingi i się ma 7 miliardów...
Może pan poczeka, zanim się wypowiem, a nie będzie pan mówił tego, co mam do powiedzenia.
Ale ja komentuję to, co pan mówił wcześniej. Za chwileczkę będzie pan mógł ad vocem odpowiedzieć. Dlatego też, jeżeli chodzi o samą redystrybucję, ja uważam, że można stosować ulgi podatkowe, inne rozwiązania i tych rozwiązań jest całe mnóstwo. Ale odwołując się do takich gospodarek jak Wielka Brytania, tam również te programy społeczne funkcjonują. No i taki jest kierunek funkcjonowania w ogóle państw w tej chwili. Ja bym sobie tego życzył, żeby ten program 500+ też właśnie zbudował dobrobyt rodzin i też świadomość, jak działa ta ekonomia, jak działa pieniądz i żeby rodziny się bogaciły i w ten sposób reformując przez dekady najbliższe państwo doprowadzić do sytuacji, że tej redystrybucji no, nie będzie po prostu tak dużo potrzebne. Ale trzeba podkreślić, że ten program rzeczywiście wpłynął również na popyt, czyli na wskaźniki ekonomiczne, które powodują, że wpływy do budżetu również się zwiększyły z VAT-u, czy na przykład z kwestii innych podatków pośrednich, na przykład w paliwie mamy akcyza, żeby dowieźć towar również dla większej ilości klientów dzięki programowi 500+. No te zakupy są w większych ilościach i właśnie też ten stosunek do tego, że będzie zaraz patologia się rozwijała i tak dalej. No ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo właśnie te wskaźniki GUS-u to pokazały. Wcześniej też zakładałem, że może być taki kierunek, ale trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, że no dane mówią co innego, więc realnie na to patrząc, poprawił się byt rodzin w Polsce, poprawił się popyt, a tym samym koniunktura na rynku gospodarczym. Dla mnie jako wolnorynkowca jest to dość zaburzone funkcjonowanie rynku, ale ogólnie makroekonomiczne dane mówią, że jest to dobry kierunek.
I teraz Platforma Obywatelska, Sławomir Kotelak.
No to pewnie zaskoczę przedmówcy, bo nie powiem jako ekonomista, nie odpowiem w ten sposób, ale odpowiem jako ojciec. Otóż kiedy 2 lata temu był wprowadzony program 500+, mam 2 dzieci, a wówczas jedno miało 6 lat, drugie 9. No i dzieci siłą rzeczy przysłuchiwały się choćby temu, co docierało do nich z mediów. Kiedy doszło do wprowadzenia programu 500+, podeszła do mnie córka i zapytała: tata, a tak naprawdę kto dostał te 500? Brat czy ja? No i teraz jak mam odpowiedzieć? No to krótko odpowiedziałem, że dostaliście oboje po 250. Pytanie, czy taka jest prawda? To nie jest prawda, no bo jeżeli ktoś ma jedno dziecko, no to co ma odpowiedzieć, że nic nie dostało?
Kłamie pan swoje dzieci w takim razie?
Nie okłamuję, tylko próbuję wyjaśnić to, że to państwo okłamali obietnicą przedwyborczą wiele milionów obywateli, mówiąc, że każde dziecko otrzyma. I dlatego pokazuję państwu mechanizm. Nawet dziecko dostrzegło, że w tym, co się wydarzyło później, było jedno wielkie oszustwo. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, powiem w ten sposób. Każdy pieniądz, który trafia do mieszkańców, do społeczeństwa, jest cenną wartością, samą w sobie. Każdy może zdecydować wówczas, co z tymi pieniędzmi zrobi, wydać je na potrzeby, które w danej chwili zgłasza. Natomiast kwestią nie podlegającą dyskusji jest to, w jaki sposób się odbywa ta redystrybucja. W chwili obecnej mamy do czynienia z sytuacją, w której niezależnie od sfery dochodowej te pieniądze są przeznaczane. Czy pytanie, czy ta pomoc powinna trafiać do każdego? W sensie zamożności i zasobności portfela członka rodziny.
To może niech pan nam powie.
Ja odpowiem w ten sposób. Ta pomoc powinna być skierowana do najbardziej potrzebujących. I teraz, nawet w sytuacji, w której ktoś ma 4 dzieci, ale jego sytuacja ekonomiczna jest na tyle dobra, że jest w stanie te dzieci spokojnie wychować i dla niego dochód w wysokości 2000, tak, przepraszam, 1500 według zasady, którą przyjął PiS, 1500 jest dochodem oczywiście miłym do przyjęcia. Ja bym się nie pogniewał, gdyby ktoś mi dał 1500, o tak tylko dlatego, że sobie chodzę po świecie i oddycham. Ale czy pytanie, czy to nie jest krótkowzroczne? Co będzie w sytuacji, w której dojdzie do dekoniunktury, kiedy pojawią się ubytki w przychodach budżetowych, budżetowych i kiedy trzeba będzie to pokryć. Nie jestem zwolennikiem rozdawnictwa na lewo i prawo każdemu, kto tylko ma ochotę sięgnąć po pieniądze z budżetu państwa.
Musimy panowie skrócić wypowiedzi, mamy 9 minut.
Roman, konkludując, pozwoli pan, że tylko spuentuję. Program 500+ na pewno ma swoje plusy. Mieszkańcy dostali więcej pieniędzy. Mam duże uwagi co do jego kształtu, jeśli chodzi o logikę rozwiązania systemowego.
Roman Jabłoński, tak, Sprawa i Sprawiedliwość.
Ja powiem krótko. Jest to najlepszy program społeczny, jaki ja przynajmniej pamiętam, a mam już ładnych kilka lat. W związku z tym tutaj to jakby nie podlega dyskusji. Tym programem zostało objętych 3,8 miliona dzieci. Mówią to dane statystyczne. Wyszliśmy, te mniej dochodowe rodziny wyszły ze strefy ubóstwa. Można inwestować w dzieci, wykształcenie, zajęcia pozalekcyjne, wzrosła konsumpcja, wzrosły dochody gospodarstw rodzinnych. Jeżeli chodzi o pracę kobiet, tutaj przez opozycję jest to właśnie tak często podnoszony temat, że kobiety po prostu rodzą dzieci i nie chcą pracować. No, jest to nieprawda, ponieważ nie można z tego stwierdzić jednoznacznie, bo z badań statystycznych wynika, że tylko 10% osób bez pracy jako przyczynę podaje obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu. I to są różne powody prowadzenia tego domu. W związku z tym ten argument absolutnie jest nie do przyjęcia. Wzrosła liczba urodzin. Z punktu widzenia państwa dla nas jest to bardzo istotne. Co poprawić? No, na pewno ten program 500+ należałoby połączyć z innymi programami, chociażby Mieszkanie Plus. Na pewno należałoby ten system jeszcze na tyle uszczelnić, żeby te pieniądze dostawały osoby, które są do tego uprawnione. I to by było właściwie tyle, także program jest dobry i należy go tylko delikatnie udoskonalać.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Skoro dzięki ciężkiej pracy Polaków do budżetu trafia więcej pieniędzy, to słusznym jest wspomaganie tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Taka jest potrzeba wrażliwości, mądrości rządzenia. I w tym rozdawaniu pieniędzy są oczywiście luki i są obszary ludzi pokrzywdzonych. Niestety tak jest, że w Polsce odsetek samotnie wychowujących matek dzieci, to jest blisko 30%. One są często w bardzo trudnej sytuacji po dramatach rozwodów, niepłaconych alimentów i one ze względu na marne dochody nie są objęte tym programem, nie mają szans na te 500 zł. To nie ma nic wspólnego z sprawiedliwością społeczną, to nie ma nic wspólnego z uczciwością, szanowaniem potrzeb Polaków. Więcej dzieci się rodzi, pan tam do rozmówcy, dlatego że mój syn i to pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. zawiera w tych ostatnich latach związki, zawarło związki małżeńskie, czy też tworzy związki partnerskie. I oni rodzą dzieci. Dlatego z tego wyżu jest więcej dzieci. Nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków. Oczywiście znane są powszechnie, trzeba rozejrzeć się tylko wokoło, nie trzeba fruwać w obłokach, że rzeczywiście jest dużo niepracujących kobiet, które poprzez 500+, bądź dwa razy, bądź 4 razy 500+, rzeczywiście nie mają motywacji do pracy. Czyli nie ma takich jednoznacznych ocen. Kierunek dotyczący podziału pieniędzy Polaków dla tych najbardziej potrzebujących jest słuszny. Należy uwzględnić i natychmiast zwrócić się ku matkom samotnie wychowującym jedno dziecko, bo one tego naprawdę oczekują. One za wszystko muszą płacić, a jeśli chodzi o szkołę, to około 1000 zł kosztuje wyprawka i ta samotnie wychowująca matka, która ma niewielkie dochody, musi tyle zapłacić i ta młoda rodzina, która ma dochody 30 000 albo 50 000 miesięcznie, a takich znam, tacy są wokół nas, oni też dostają te pieniądze. Oni dostają, a ta biedna matka nie dostaje. Gdzie tu sprawiedliwość?
Jeszcze dwóch panów pozostało. Po 2 minuty proszę wypowiedzi. Poseł Jarosław Porwich, Wolni i Solidarni.
Przedwczoraj jechałem samochodem i słuchałem wywiadu z byłym ministrem finansów w rządzie Platformy Obywatelskiej Jackiem Rostowskim. na pytanie, skąd wzięło się 30 miliardów w budżecie państwa z tytułu uszczelniania VAT-u. Skąd, jak można było do tego doprowadzić? Jak to się stało? Jacek Rostowski powiedział, no my pewne rozwiązania przygotowaliśmy, część wdrożyliśmy, a oni przyszli tylko na gotowe i generalnie te pieniądze wpłynęły. Później kolejne pytanie dotyczyło 500+. Na pytanie, no panie ministrze, no pan mówi, że to nie jest możliwe, że nie ma na to pieniędzy, że to jest nierealne, że oni kłamią, mówiąc o tym, że wprowadzą ten program. No Jacek Rostowski powiedział tylko krótko, no mają szczęście, mieli szczęście. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, żeby, drodzy państwo, no minimum przyzwoitości. Bezapelacyjnie jest to sukces, 500+. Te pieniądze, te środki dotarły do naprawdę najbardziej potrzebujących. Dzieci po raz pierwszy, bardzo wiele dzieci wyjechało na kolonie, na wakacje. Te pieniądze są po prostu konsumowane, bo idą też na konsumpcję i zakupywane są i środki żywności, i odzież, i najpilniejsze sprawy. Przeznaczane są też na mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, naprawdę wielki sukces. Odnośnie samego programu, powiem tak, wprowadziłbym górny próg dochodowy po to, żeby osoby majętne niekoniecznie mogły korzystać z tego programu 500+, bo im, takim osobom zarobionym, niekoniecznie są niezbędne te pieniądze. Natomiast te pieniądze, oszczędności z tego tytułu, skierowałbym rzeczywiście do matek samotnie wychowujących dzieci albo po prostu na pierwsze dziecko, tak żeby to docierało do każdego jednego dziecka.
Panie pośle, to jest dokładnie tak w aktywnej jest. Rodzinie, także
Panie pośle Pudłowski, też chcę odnieść się do tego, co pan powiedział, że 100 tysięcy kobiet zniknęło z rynku pracy. Otóż panu powiem tak, nikt tak lepiej nie wychowa, nie przypilnuje dzieci jak rodzice, a nie przedszkola, żłobki. I chcę jeszcze jedno powiedzieć, w rodzinach wielodzietnych 52% kobiet jest aktywnych zawodowo. Tak naprawdę
dwie
bardzo
minuty
dużo.
Jeszcze
bardzo
dla przedstawiciela Kukiz 15. Sławomir Kowalski.
Proszę państwa, my jako Kukiz 15 nie negowaliśmy programu 500+, jeśli chodzi o formułę, czyli pomoc najbiedniejszym, tym osobom, o których panowie tu wcześniej wspominali, czy to kobietom samotnie wychowującym dzieci, czy osobom niepełnosprawnym chociażby. I w tym zakresie jesteśmy jak najbardziej za, żeby pomagać tym osobom. Jednak sama formuła programu 500+, czyli ta redystrybucja tych pieniędzy, totalnie dla nas, nam nie odpowiada i nie jest właściwą drogą. My jako Kukiz 15, chcąc pomagać społeczeństwu, chcemy społeczeństwu dawać wędkę, a nie rybę. Bo rybę się zje i się zapomina, że się jadła. Wędkę się ma przez cały czas. Ona gdzieś tam w kącie stoi i ja mogę w każdej chwili do niej sięgnąć i zacząć coś z nią robić. My jako państwo i ani poprzednia władza, już nie będę wymieniał, ani obecna, nie zajmuje się tym właściwymi rzeczami, czyli tworzeniem takich elementarnych, takiej elementarnej pomocy.
Było dobre, Kosiniakowe, było, przepraszam.
I rzeczy chociażby, obniżenie podatków, o których my postulujemy. Nie ma obniżenia podatku VAT, który zwiększyła Platforma i PiS nadal to trzyma na tym poziomie, który był. Kto wie, czy za chwilę nie zwiększą, bo redystrybucja wzrasta. No i powiem tak, program tak, ale nie w tej formule.
To tyle, jeśli chodzi o Lubuskie Forum. Dziękuję panom za udział w programie. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował Roman Jabłoński.
Dziękuję państwu.
Koło Poselskie Wolni i Solidarni poseł Jarosław Porwich.
Dziękuję ślicznie, udanego weekendu życzę.
Porozumienie Robert Anacki.
Dziękuję, słonecznego weekendu.
Nowoczesna poseł Paweł Pudłowski.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Polskie Stronnictwo Ludowe Czesław Fiedorowicz.
Dziękuję za rozmowę, do widzenia.
Platforma Obywatelska Sławomir Kotylak.
Dziękuję państwu, do usłyszenia.
Oraz ugrupowanie Kukiz 15 Sławomir Kowalski.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Również dziękuję, Bogdan Sadowski. Kłaniam się, do usłyszenia.